Wystawa dotyczy Birmy. Jest to podróż dość egzotyczna, angażująca. Czy była to pierwsza Pani taka wyprawa?
Nie, to nie była moja pierwsza wyprawa egzotyczna. Moją pierwszą wyprawą egzotyczną była to może nie wyprawa, ale wyjazd na studia do Tajlandii w ramach wymiany bilateralnej między uczelniami. Ja zafascynowana oczywiście filmami typu Anna i Król, Siamem, egzotyką, Indochinami. Zawsze mnie to ciągnęło, zawsze chciałam tam pojechać i pojechałam do Tajlandii. W czasie, kiedy tam jechałam, czyli były to lata, 2005 rok, jeszcze zauważyłam, że wtedy turystyka w te rejony świata nie była aż tak popularna, bo w tym momencie bardzo dużo ludzi podróżuje. Jest to coraz bardziej popularne, dużo ludzi podróżuje tak na własną rękę właśnie. Wtedy jeszcze to nie było aż tak popularne. Natomiast ja tam pojechałam ze znajomymi z uczelni. Rok studiowałam, pracowałam i też jeździliśmy z zwiedzaliśmy różne ciekawe zakątki, w tym czasie również Kambodża i Wietnam. Tak mnie to wkręciło, zafascynowało, że jak tylko miałam taką możliwość, postanowiłam kontynuować swoją pasję i pojechałam do Indii. To też była taka okazja, gdzie moja koleżanka właśnie z Bangkoku brała ślub w Mumbai, więc to była kolejna wspaniała okazja, żeby pojechać i zwiedzić część Indii, które są bardzo różnorodne, z kolei inne niż kraje Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast do Birmy, czyli Mianmaru też, bo ta nazwa już coraz bardziej funkcjonuje, określa cały kraj Birma, bardzo zakorzeniona przez Brytyjczyków, oznacza tylko część, jedną prowincję tak naprawdę, jedną narodowość. Więc do Mianmaru pojechaliśmy przy okazji naszej podróży poślubnej z mężem. I była to część takiego naszego jakby projektu, tak, podróży poślubnej do Tajlandii i udało nam się też pojechać do Birmy, czyli Mianmaru.
Kiedy czegoś pragniesz, to cały wszechświat działa potajemnie, by udało ci się to osiągnąć. Takie motto widnieje na pani blogu. Czy podróże od zawsze były pani marzeniem? Jak udało się to marzenie zrealizować?
Tak, od zawsze. Ja zawsze byłam bardzo ciekawa świata. Im dalej, tym bardziej mnie tam ciągnęło. Przeczytałam bardzo dużo różnych książek podróżniczych. Śledzę programy podróżnicze naszych znanych, czołowych polskich podróżników, tudzież kanały telewizyjne. Zawsze mnie to fascynowało. Od dziecka jeździłam z rodzicami w latach 80. Pierwszy raz, na przykład jak miałam 4 lata, pojechaliśmy z rodzicami do Włoch. To była też taka wycieczka objazdowa. Babcia raz zabrała mnie do Tunezji. To była taka pierwsza podróż w kraje egzotyczne, gdzie to też mnie zafascynowało i zmobilizowało do dalszych podróży. Zawsze pragnęłam właśnie zwiedzać, widzieć inne rzeczy, innych ludzi, zdobywać. Także to tkwi głęboko we mnie.
Czy podróżuje pani też sama, czy zawsze w towarzystwie?
W towarzystwie, głównie z mężem, ze znajomymi.
A jak wyglądają podróże od strony organizacyjnej? Gdzie pani śpi, gdzie pani je, jak się pani przemieszcza?
To zależy od kierunku. Jeśli mówimy o krajach azjatyckich, to z jedzeniem nie ma kompletnie żadnego problemu. Nawet na wernisażu opowiadam, jak to jest, jaka jest różnica pomiędzy Europą a Azją. W Europie zawsze zastanawiamy się, jadąc do innego kraju, gdzie będziemy jedli, gdzie będziemy spali. Są to ogromne koszty i trzeba to wziąć pod uwagę. Chodzi tutaj głównie o walutę. Natomiast w Azji ja w ogóle nawet o tym nie myślę, gdzie ja będę jadła, gdzie będę spała, już może bardziej, tak? Ale jest to wszystko do zaaranżowania, nie ma z tym problemu. Natomiast jedzenie tam jest na ulicy. Jest na ulicy, jest pyszne, jest świeże, o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, nawet najbardziej bezludnym w cudzysłowie, można znaleźć jedzenie. Oczywiście są to bardzo niskie koszty posiłków.
Na jaki aspekt nastawione są te podróże? Czy bardziej zwiedzanie, poznawanie obcych kultur, czy bardziej odpoczynek i rekreacja?
Wszystko razem, bo ja nie lubię takiego typowego leżenia przysłowiowego na leżaku na plaży. Oczywiście też, tak? Parę dni trzeba się zrelaksować, poleniuchować, nie robić nic. Natomiast już zaczyna po pewnym czasie mnie to nudzić i lubię zwiedzać, lubię odkrywać nowe miejsca, rozmawiać z ludźmi, bardzo lubię poznawać miejscowych, widzieć tak, jak oni żyją, w ten ich tryb wejść, stylu życia, liznąć troszeczkę tego. Nie tylko siedzieć na przykład w hotelu i nie widzieć nic tak naprawdę, tylko plaże i leżaki i basen. Więc warto, myślę, zawsze trochę wyjść na zewnątrz.
Bez fotografii mógłbym nie wiedzieć, gdzie jestem. Fotografia potrafi bezwzględnie określić fizyczność czasu, przestrzeni i następujących po sobie faktów. Tak swoją pracę skomentował jeden ze znanych polskich fotografów. A co pani daje sztuka robienia zdjęć podczas podróży?
Sztuka robienia zdjęć. Zdjęcia zatrzymują chwilę. Zatrzymują te najpiękniejsze chwile i nawet w trakcie robienia zdjęć, bo to też nie jest taka prosta sprawa. Często chcielibyśmy zostawić gdzieś ten aparat z boku i wpaść w wir tej różnorodności, kulturowości i poznawania tego, co jest dookoła nas. Natomiast musimy ten aparat trzymać i cały czas być uważnym, żeby jakiś ciekawy temat nam nie umknął. Natomiast wracając do domu, oglądając zdjęcia na spokojnie, widzimy, dopiero wtedy, myślę, widzimy, co udało nam się uchwycić. Widzimy też, jak piękne było to, co widzieliśmy, gdzie tak naprawdę w takim wirze jesteśmy tu, nie wiemy, gdzie tak naprawdę, w którą stronę spojrzeć. Jest tyle ciekawych rzeczy. Dopiero w domu, na spokojnie, w swoim otoczeniu, możemy trochę zastanowić się i spojrzeć, jak piękne chwile przeżyliśmy. Piękne jest w tym też to, że mamy je zatrzymane w poszczególnym kadrze.
Na swoim blogu relacjonuje pani podróże i przedstawione są one w kontekście 5 zmysłów: wzroku, zapachu, dotyku, słuchu oraz smaku. Skąd ta koncepcja? Czy może któryś z tych wymienionych 5 jest dla pani szczególnie ważny?
Wszystkie są tak samo ważne, tak naprawdę. To zależy od specyfiki kraju. I pomyślałam sobie, żeby się w jakiś sposób wyróżnić, żeby każdą podróż podsumowywać właśnie tymi aspektami, zmysłami, które dotyczą nas, dotyczą naszej rzeczywistości. Tak jesteśmy stworzeni, zbudowani i w ten sposób postrzegamy świat. Więc warto czasami to sobie rozdzielić na czynniki pierwsze. I w każdym kraju inaczej pachnie. W każdym kraju inaczej, inne są widoki, inne smaki. A propos tego zapachu, jeszcze wrócę właśnie do tego zmysłu, co jest bardzo ciekawe. Niektórzy ludzie tak mają, ja do nich należę, że zapach, który wącham w określonym miejscu, w określonej okoliczności, zdarzeniu, wracając później do niego po paru miesiącach, po latach, ja tak jakbym się przenosiła tunelem czasu do tego miejsca, do tej chwili. I to jest właśnie piękne. Tajlandia pachnie inaczej, Indie inaczej, Kambodża, Wietnam, Birma. Wszystkie kraje mają swoją specyfikę. Tak samo jeśli chodzi o dotyk, tutaj najbardziej bym zwróciła uwagę na przykład na Indie, gdzie ludzie lubią się dotykać, tak? Przez to, że na przykład choćby to, że jest tłoczno bardzo na ulicach. Nie możemy tego uniknąć. Jeśli ktoś nie lubi i chce zachować jakąś przestrzeń życiową, lepiej niech tam nie jedzie. Także jeszcze ten szósty zmysł dochodzi, czyli takie nasze postrzeganie, co jest w danym kraju ciekawego, co tak naprawdę tego nie widać i nie słychać w żaden sposób, ale czuć, tak? Czyli czujemy pewną magię miejsca.
A jak wygląda redagowanie bloga? Czy notki zamieszcza pani po podróży, czy już w trakcie wyjazdów sporządza pani jakieś notatki?
Jeżdżę z takim małym kajecikiem. Ciągle jest to ten sam kajecik malutki, który mieści mi się do plecaczka. Tam spisuję najważniejsze rzeczy. Głównie są to rzeczy, które dotyczą takich informacji praktycznych. Cen, transport, nazwy miejsc. To, co tak naprawdę najszybciej ulatuje nam z pamięci. I później, po pewnym czasie, jak już jestem w domu, mam wolną chwilę, z racji tego, że mam małe dziecko, tych chwil mam coraz mniej, ale jestem bardziej zmobilizowana, zmotywowana do redagowania. Biorę ten swój kajecik, jeszcze obkładam się jakimiś notatkami w innych książkach podróżniczych, informacje, którymi warto byłoby się posilić, zdjęciami, mapkami, jakimiś biletami, podróżnymi, no i wtedy redaguję.